Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w studiu naszego radia wyjątkowy gość, pani Mirella Nawrot, prezes Polskiego Centrum Optymizmu, trener, ekspert wychowania przedszkolnego, autorka programów i publikacji dla edukacji. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Ja witam również bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Oczywiście tych dużych i małych.
W tytule już jest słowo, którego brakuje nam na co dzień w naszym życiu, optymizmu. Proszę powiedzieć, dlaczego my tak teraz jesteśmy mało optymistycznym narodem, mało optymistycznym społeczeństwem? A może nie, może się mylę?
Optymizm jest rzeczą, której nie mamy genetycznie przyznaną. Stąd też trudno powiedzieć, jak dużo powinniśmy trenować, żeby być optymistą. A druga rzecz, która chyba tutaj się nasuwa, to w jaki sposób wyjaśniamy sobie swoje życie. Jeżeli wyjaśniamy swoje życie w sposób optymistyczny, że zawsze będzie dobrze i dajemy sobie tą nadzieję, to znaczy, że wierzymy, że nam się uda. Więc nasze działania, nasze myśli, nasze postawy, nasze słowa biegną w kierunku tej nadziei. Jeżeli my mamy wizję, że nic się nie uda, bo właśnie wszystko się zbiega tak, że nam się nie powodzi, nie mamy z czego się cieszyć, ciągle mamy kłopoty, to nasza odbieralność świata, nasze słowa generują taki stan dla naszego organizmu, że my nie widzimy, że może świat być lepszy. Optymista i pesymista mają takie same problemy, mają takie samo życie. Nikt z nas nie ma ciekawszego, jak sobie sam ciekawego życia nie zrobi. Tylko jeden z nich, czyli ten optymista, żyje o tyle szczęśliwiej, że ma nadzieję. I to, co bym proponowała cały czas dla każdego, od czego zacząć, no to mieć nadzieję, że jutro będzie lepiej, że za chwilę będzie lepiej.
Proszę pani, a czy nasze słowa mogą się wizualizować? Bo jeśli będziemy ciągle powtarzać, ja to mam pecha, nic mi się nie udaje, to tak może się stać w rzeczywistości?
Tak, zdecydowanie tak, ponieważ my odbieramy swoje słowa całym swoim ciałem, a przede wszystkim też mózgiem. Płynie to też z serca, z tej inteligencji serca. W związku z tym, jak mamy takie podejście i nie mamy kogoś przy sobie, kto mógłby nas wesprzeć, to my mamy pecha. My to przyciągamy do siebie. I w tym momencie każda sytuacja, która nas spotyka, każde działanie, które doświadczamy, odbieramy w taki sposób, że właśnie mamy pecha. Natomiast optymista powinien jeszcze popatrzeć na jeden element, że kiedy już mam tego pecha, zdiagnozowałem to, to co było dobrego? Co mi się tam udało? I kiedy będziemy to przekładać na to, co mi się udało, co wyszło dobrze, bo może załatwiłem jednak początek dobrej rozmowy, może napisałem dobre pismo rozłożenia na raty, może dogadałem się z sąsiadem na temat hałasu, może zrozumiałem, dlaczego na parkingu każdy z nas ma po jednym miejscu, a nie po dwa, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zobaczę, że jest mi lepiej po tym stanie, to zacznę wierzyć w to, że świat może się inaczej budować. To my, jako ludzie, odpowiadamy za to, jak postrzegamy ten świat. Jaka jest nasza świadomość roli, jaka jest nasza świadomość odpowiedzialności za zdarzenia. My w tym uczestniczymy, to nie jest obok nas. My nie możemy winić świata za to, że jest taki, a sami nie oddawać żadnej własnej dynamiki.
To jeszcze jedno zagadnienie do tej części naszej rozmowy. Czy maj to dobry czas, aby popracować nad tym naszym samopoczuciem?
No, maj to miesiąc zakochanych, maj to miesiąc konwalii, dzień matki, maj to miesiąc rodzinnych spotkań. No, jak najbardziej możemy dać szansę każdemu i możemy sobie dać szansę. I przede wszystkim maj to też takie 21 dni treningu optymizmu, że codziennie się będę uśmiechała do każdego. I w tym momencie sprawdzę, ile osób uśmiecha się do mnie. I można to już w ten sposób zaobserwować, że jednak ludzie są chętni, są życzliwi, patrzą na świat dobrze. Ja patrzę na świat dobrze i odbieram to dobro. I jeżeli to zaczniemy zauważać, a maj na pewno się do tego przydaje, to w czerwcu mamy już lepszy start.
Zachęcamy Państwa do tego, aby rozglądać się w tych kwiatach, które teraz kwitną, w tych bzach, konwaliach, no i poszukać troszeczkę tych dobrych stron, których na co dzień może nie widzimy. Proszę Pani, celem naszego dzisiejszego spotkania we współpracy naszej stacji z przedszkolem w Ciechanowie jest omówienie podstawy programowej dla przedszkoli. Pani po raz czwarty gości w Ciechanowie, ale jest Pani z Gliwic. Co przyciąga Panią do Ciechanowa, do naszego miasta?
Do Ciechanowa przyciągnęła mnie chęć sprawczości, żeby w jednym z przedszkoli ciechanowskich, numer 10, zagościł optymizm. I tak naprawdę, kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy, przeżyłam doświadczenie pracy w Radzie Pedagogicznej, poznałam dyrektora tego przedszkola, panią Bożenę Wernik, zrozumiałam, że tutaj są ludzie, którzy widzą większą perspektywę dla swoich dzieci, dla podopiecznych tak naprawdę, ale też dla rodziców, którzy są współbyciem w rozwoju tego dziecka. To wszystko zaczęło się tak w jakiś sposób dobrze tworzyć. Zawsze była dobra informacja o Ciechanowie. Zawsze słyszałam, ile się dzieje w tym przedszkolu. Przyjechałam następny raz. Poznałam większą grupę nauczycieli, większą grupę dyrektorów. Poznałam uczelnię państwa. Prowadziłam tutaj sympozjum dla nauczycieli z profesorem Bralczykiem. Dyskutowaliśmy o tym, jak być powinno i jak tak naprawdę ta subiektywna percepcja zawodu nauczyciela powinna być odbierana w środowisku. Analizowaliśmy nie tylko słowa, ale analizowaliśmy czyny nauczycielskie. To dzięki profesorowi. Poznałam moc dyrektorek, a w tej chwili pracujemy nad nową podstawą programową już w czerwcu, a od września ona startuje w przedszkolach. Stąd też zaangażowanie mnie przyciągnęło do Ciechanowa. Sprawczość, która jest wynikiem słowa w nowej podstawie programowej. Kompetencje fundamentalne, czyli język i myślenie o tym, że trzeba przygotowywać się do zmiany. Kompetencje przekrojowe, czyli jak uczyć rodziców spojrzenia na to, że dziecko też w domu nie jest tylko jakimś podmiotem, z którym my mamy krótką chwilę do rozmowy, ale dziecko jest dzieckiem do rozwoju przez rodziców. Bo instytucja robi bardzo dużo, ale musimy to łączyć. I rodzic powinien wiedzieć, jakie wymagania stawiać małemu dziecku. A tutaj środowisko jest idealne, jest kultura uczenia się. Po wczorajszym warsztacie 50-osobowych nauczycieli oceniam to tak wysoko, że nie tylko gratulowałam im podejścia, ale przede wszystkim optymistycznej postawy do tej zmiany. Dynamika jest duża. Mamy 113 wskaźników do modelu absolwenta w nowej podstawie programowej. Trzeba się z tym nie tylko zmierzyć, ale napisać sobie plan i zaplanować realizację wdrożenia, tak, żeby osiągnąć ten model. Dyskusje, które prowadziły nauczycielki, żywo ożywione, żywo zaangażowane, nieznudzone o godzinie 19 po całym dniu pracy, były takie, że no nic nie jest straszne, wierzymy w to, że nam się uda, jesteśmy przygotowane, rozumiemy strukturę dokumentu, potrafimy odczytać intencje pełnomocnictwa, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, widzimy szansę dla siebie, że możemy być wolne w decyzjach po to, żeby wspierać dziecko, być jego przewodnikiem, a nie nakazywać zadanie dydaktyczne, które ma być otwórczo wykonane. Ja uważam, że no rewelacja. Nie ma nic lepszego niż nauczyciel, który mówi, jestem wolnym nauczycielem, mam prawo do decyzji, jak tworzyć nowe warunki do rozwoju. No za to odpowiadamy.
Pani Mirello, tym bardziej się cieszymy, że na tej mapie Ciechanowa i w tym kalendarzu spotkań znalazła Pani czas na wizytę w naszym studio. Jak słyszycie Państwo, dzisiaj bardzo optymistycznie jest w naszej redakcji. Proszę Pani, jeśli chodzi o tę podstawę programową, dużo się ostatnio mówiło o szkołach, prawda? Były problemy, były prace domowe, te zmiany, te decyzje ciągle następują po sobie. No ale o przedszkolach mówimy mniej, bo wydaje nam się, że tam jest wszystko takie ułożone, uregulowane, więc po co ta zmiana? No i na czym ona ma polegać?
Bardzo dobre pytanie, bardzo dobra sugestia. Na czym ma ona polegać? Okazuje się, że my przygotowujemy dziecko, które ma być gotowe za 30 lat do funkcjonowania w życiu dorosłym. Tak by można było to określić, czyli będzie rok 2056. Jest to takie trochę zarządzanie niepewnością. Nie wiemy, jak będzie, nie wiemy, jakie zawody będą czytelne, nie wiemy, jakie możliwości pracy będą dostępne, czy będą potrzebni tylko pracodawcy, czy tylko pracownicy. My tak naprawdę nie wiemy, jaka nowość do nas przyjdzie. Stąd też zmiana powinna, tak co 9 lat zmienia się podstawa programowa, tak to można było popatrzeć w takim matematycznym rozliczeniu, czyli mamy kolejne 9 lat przyszłości, gdzie powinniśmy przepracowywać nowy model pracy z dziećmi po to, aby one były bardziej odpowiedzialne za osobiste kompetencje. Ja to potrafię, czyli moja pewność siebie jest, wzrasta. Ja jestem skłonny do przeproszenia, bo wiem, że zrobiłem komuś jakąś trudną sytuację. Chodzi o taką analizę osobistą, żeby dziecko radziło sobie w sytuacjach, kiedy przejdzie na etap szkolny, przejdzie na etap dalszego uczenia, a potem na etap wyboru pracy, żeby mógł się dostosowywać do zespołu, żeby mógł pracować w parze, żeby był uczciwy i prawdziwy, żeby miał spokój wewnętrzny, dobrostan, tą rezyliencję, był odporny na sytuacje trudne, potrafił wyjaśnić zdarzenia, potrafił być zaradny. To tutaj jest potrzeba, bo być może nasza poprzednia podstawa programowa, ona ma też bardzo dużo wspólnych cech. Natomiast mamy to nowe zadanie, gdzie mamy zwrócić uwagę, żeby przygotowywać dziecko i nie być tylko dawcą wiedzy dla niego, bo ono też ma wiedzę i może być dawcą wiedzy dla nas. Nauczyciel na pewno zmieni rytm dnia, zmieni formę rozpoczęcia zajęć, zacznie pytać dzieci, co o tym myślisz, jak się czujesz, kiedy wykonujemy te ćwiczenia. Będzie też bardziej słuchał. Być może będzie też pracował w inny sposób. To ta jest zmiana, taka zmiana mentalna jest potrzebna. Może nie taka zmiana instrukcyjna, jakiś instruktaż, bardziej taka zmiana mentalna. Nauczyciel też powinien patrzeć na rozwój przez pryzmat serca. Rozwijasz największą wartość w życiu, czyli człowieka. Nie ma większej. Jesteśmy tylko raz na ziemi i mamy dostać wszystko, co dobre od innych ludzi, bo sami powinniśmy dać dobre dla innych. Dzieci w grupach powinny unikać sytuacji trudnych, agresywnych, przemocowych. Dzisiaj dzieci są objęte różnymi problemami rodzinnymi, problemami społecznymi. Mają na różne tematy bardzo dużo wiedzy. Nikt tą wiedzę z nimi nie weryfikuje. One się po prostu czasami martwią. Wiemy też, że popadamy coraz bardziej w tych rocznikach w depresję. Już zauważamy depresję w szkołach podstawowych. Ona też jest w przedszkolach. Są przedszkola, gdzie zauważyłam na przykład okratowanie w obiekcie, dlatego że dzieci otwierały okna i chciały skakać z tych okien. To proszę zobaczyć, że stoimy trochę tak na skraju takiej góry, gdzie musimy zacząć dbać, jak nikt z tej góry nie ma zejść, tylko mamy radośnie iść w marszu szczęśliwego rozwoju.
Nieprawdopodobne, jak te problemy nisko już zeszły w naszym społeczeństwie, prawda? Wydawało nam się, że osoby dorosłe mają problem z emocjami, z depresjami, no a tutaj słyszymy, że to już maluszki dotyka.
Popularne takie zachowanie przedszkolaków, które można zauważyć, też o tym dyskutowałyśmy bardzo, bardzo poważnie, jako naprawdę poważny problem, kiedy dziecko wyraża swoją opinię na forum grupy i mówi, nie zaproszę cię na urodziny. Po pierwsze zaprasza rodzic, prawda, bo on jest organizatorem tych urodzin, a dziecko potrafi w złośliwy sposób taką informację przekazać. Drugie dziecko płacze, a jeszcze inne mówi, ja ciebie też nie zaproszę. Czyli proszę zobaczyć, to jest nikła przemoc, a jednak przenika. I teraz możemy powiedzieć, to nie nasz problem, bo przecież to są urodziny w domu, rodzice się zapraszają i tak dalej, utrzymują z sobą kontakty, relacje. To jest nasz problem w przedszkolu, bo nauczyciel powinien usiąść i wyjaśnić, powiedzieć, że nie możemy tak się zachowywać. Nawet jak nie chcesz kogoś zaprosić, to przecież zrobisz mu przykrość. To nie możesz tak powiedzieć, zaproś tych, co chcesz, a nie manifestuj przemocy tutaj, bo psujesz nam też cały dzień. Czyli trzeba to wyjaśniać i myślę, że tu następuje ta zmiana. Wcześniej traktowaliśmy dzieci w przedszkolu do przeżywania i dorastania do szkoły, a dzisiaj mamy trochę inną wizję, że chcemy im pokazać, jak w świecie funkcjonować za te 30 lat. Ale przede wszystkim duża praca też z rodzicami, bo rodzice powinni być bardzo świadomi, że to jest ich dziecko, ich sposób patrzenia na to dziecko. Taki, jaki model wychowawczy wybiorą, za taki są odpowiedzialni. I jeżeli naszemu dziecku dzieje się krzywda, To nie zrobił ją ktoś z zewnątrz, często my dorośli. A wyrównywanie szans jest po stronie rodziców, domu. Najlepiej jak jest to pełna rodzina, sformalizowana, bo przecież mamy jeszcze różnego rodzaju inne formy rodzinne, w których często dziecko jest naprzemiennie wychowywane. Nie mamy czasami ujednoliconych rozmów na ten temat, jak będziemy oddziaływać. Więc dziecko ma dużo dzisiaj problemów. Ono ma.
Proszę pani, a jak pani odniesie się do takiego zagadnienia, którego często używamy w życiu? Takie sprawy wynosi się z domu, mówimy. Dużo w tym prawdy? Czy można zmienić to zachowanie wyniesione z domu?
Jeżeli mówimy o kręgosłupie moralnym, bo to się wynosi z domu, to się wynosi. Zaczynamy od prostych czynności, jak porządek wokół siebie, następnie jak szacunek do rozmowy, którą prowadzimy, ale też sprzątanie po swoich zabawkach, swój pokój. To są bardzo takie małe formy organizacyjne, jakże przydatne w dorosłym życiu, kiedy potrafimy opuścić miejsce pracy i posprzątać swoje biurko, następnie pożegnać się na przyjęciu i docenić, że ktoś dla nas je uszykował. I to idzie krok za krokiem, czyli taka własna moralność jest z domu. I jeżeli rodzice na to zwracają uwagę, mama zawsze mówi, umyłeś ręce przed jedzeniem, pamiętaj jak siedzisz. Może to jest i męczące, ale kiedy w perspektywie czasu przeżyjemy stratę rodziców, to jesteśmy w stanie powiedzieć, wiesz, ta moja matka miała rację, ten mój ojciec stawiał wymagania, ale ja właśnie taki jestem, bo on mi je stawiał. I nie możemy uważać, że jak z dzieckiem nie rozmawiamy o tym, jak powinien wyglądać nasz dom, nasze zachowania, to że ono samo to będzie wiedziało. No skąd?
Jeśli źle oceniamy w domu panią przedszkolankę, nauczyciela wychowania przedszkolnego, no to dziecko też w przedszkolu będzie źle się odnosiło do swojej pani.
Każde słowo zawsze wraca do tego miejsca, w którym jest dedykowane. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy to jedna z kursantek opowiadała taką historię, że wiesz, moje dziecko jest w tym prestiżowym liceum. Słuchaj, pracuje tam ta sama nauczycielka, która mnie nie lubiała. No to ja muszę go chyba przepisać, no bo moje dziecko może też nie lubić, jak mnie zobaczy na tej wywiadówce. Proszę zobaczyć, no aż niepoważne, nie?
Przeniesienia naszych problemów, tak?
Tak, tak, tak. I teraz przenosimy te problemy, zamiast je wyjaśniać. Uczyłaś się wtedy, kochana? No średnio. Nauczyciel stawiał wymagania? Wysokie. Poszłaś tym torem edukacyjnym? No nie, no to jak możesz mieć pretensje, żal, że ktoś ci zbudował takie życie? I że teraz twój syn czy twoja córka może też mieć coś złego? Nie. Twój syn, córka zaczyna start, jest przygotowane, jest w pełni sił, potrafi świetnie pracować. Weź go, zmotywuj, daj mu szansę, pokaż mu, po co to robi. Pokaż mu, że to jest jego szansa na sukces.
A nielubiany nauczyciel okaże się najbardziej lubianym przez dziecko.
Tak, i często jest tak, że ten, który stawia najwięcej wymagań, jest najbardziej w naszej pamięci zapamiętany. I wspominamy nauczyciela, który zrobił nam niby rzekomą trudność, taką czasami kilkuletnią, a to właśnie dzięki niemu czasami wychodzimy na ludzi, po prostu. Kontakt z ludźmi jest niepowtarzalną historią.
Pani Mirello, czyli teraz relacje i emocje, jak słyszę, w nowej podstawie programowej będą obowiązywały.
Tak.
Będą wprowadzane. Może o tych obowiązkach nie chciałabym podnosić. Będą wprowadzane. Tak bym chciała to ująć.
Uważam, że relacje i emocje w przedszkolu zawsze były, bo to jest małe dziecko, tak? Między 3 a 6 rokiem życia. Natomiast nie ma możliwości przepracowania czegokolwiek, jak nie stworzymy tej relacji. Nauczyciele przedszkoli są do tego przygotowani i są czasami wybitni w nawiązywaniu tych kontaktów społecznych. Natomiast chyba dzisiaj będą omawiać te sytuacje trochę szerzej i nie tylko 4 podstawowe emocje, ale też te, których nie widzimy, a w mowie niewerbalnej na przykład cię okazują, jak nie lubię cię, a mówię, że nie chcę z tobą się bawić, tak? Czyli na pewno nauczycielka będzie prowadziła tutaj różne dialogi w grupie i pokazywała, że nasze zachowanie też ma wpływ na kogoś. Wydaje mi się też, że dzieci na swój sposób są bardzo przygotowane do dzisiejszych dynamicznie rozwijających się czasów, ponieważ ostatnia taka sytuacja, na jednym z zajęć dziecko dostaje polecenie, ma 3,5 roku. Policz, ile masz guziczków. 1, 8, 10, 12. Jak liczysz w przedszkolu? Nie liczysz, siedzi cicho. A jak możesz to inaczej policzyć? I nagle nauczycielka wpada na niesamowity pomysł i mówi, a może policzysz to w innym języku? A on mówi, 1, 2, 3, 4. I nagle poczuł radość i satysfakcję z wykonanego zadania. I teraz, żeby nauczyciel zadał to pytanie, proszę zobaczyć, jak musi być bacznym obserwatorem relacji, emocji, nie pokładania dziecko w stan, że ono nie potrafi. Pogratulowała mu tego, potem go przećwiczyła jeszcze raz tą liczenie od 1 do 5 w języku naszym. Pokazała, że tak można też liczyć.
Dziecko poczuło, że odniosło sukces na dwóch polach.
Tak, tak. I chyba to tutaj gdzieś jest. Ta relacja i emocja to będzie tutaj gdzieś położona. To będzie trochę taki sens pracy. Ja uważam, że to jest taki trochę sens pracy, który nauczycielom pozwoli poczuć też wolność. Poczuć też wolność, że ja mogę wpływać realnie, naprawdę na ten rozwój. I chyba to jest dzisiaj w tej podstawie. Tak też chciałam, żeby nauczycielki potraktowały sprawę jako doskonały start. Jak będziemy na mecie za 4 lata, zobaczymy, co musimy poprawić, tak? Albo co na bieżąco poprawiałyśmy, albo ile szans dałyśmy sobie. Uważam też, że zespoły nauczycielskie się powinny w jakiś sposób taki dointegrować. Wczoraj rozmawiałyśmy o rolach w zespole. One są różne i one są bardzo potrzebne. Role w zespole dziecięcym też są różne. Jest lider, jest przeszkadzacz, jest dziecko, które cały czas coś przynosi, mówi, jeszcze kredki wam dam, jeszcze to wam dam, karteczki. Więc jest pomagier i o tych rolach też warto rozmawiać. Każdy z nas ma inne predyspozycje, inne cechy osobowości. I żeby to wszystko ująć w taką wspólną, trwałą załogę, no to potrzeba tej doskonałości myśleniu, nie? Że można. I tej nadziei.
A nauczyciele wychowania przedszkolnego mieli dużo czasu na przygotowanie się do tych zmian, bo pani mówi, że już od września wchodzi podstawa, a do czerwca trzeba zamknąć, mówiąc kolokwialnie, te sprawy. To było duże wyzwanie, czy też dla nauczycieli no to nie jest kosmos, bo przecież na co dzień pracują z różnymi dokumentami, aktami, zaleceniami.
Sam model tej nowej podstawy programowej jest od 2 lat. Tych spotkań w Polsce, przekazywania wiedzy, przekazywania informacji, modelu, jak to będzie, też jest bardzo dostępny. Jest też w internecie bardzo dużo materiałów z Instytutu Badań Oświatowych, także ministerstwo też pokazuje, ile rzeczy możemy pobrać i na pewno daje tą szansę. Była też kampania społeczna, można było mieć swój wpływ na to, jak to ma się toczyć, więc myślę, że tutaj byli bardzo aktywni. I ten czas był, ale kiedy nas to już dotyka osobiście, no to jest trochę taka decyzja, że to już, nie? Że jesteśmy już gotowi. No tutaj dyrektorki zadbały o to, żebyśmy w jakiś wspólny sposób taki trochę przeszły taką profilaktykę przed, prawda? Czyli już jesteśmy gotowi, rozumiemy całą strukturę, wszystko wiemy, jak ma być, a teraz będziemy pracować nad modelem. Nie? To trzeba po prostu wypracować model, podzielić te 10 miesięcy, mamy 4 lata, pobytu dziecka w przedszkolu, czyli 40 miesięcy na pracę. I jak się wypracuje taki model wewnętrzny, to będzie świetnie. Przedszkola mają prawo się wyróżniać, tak? Każdy z nich może być inny. Każdy może się wspierać różnymi programami, różnymi materiałami dydaktycznymi. I to wszystko jest znane nauczycielom. Tutaj nie ma żadnej nowości. Tutaj bardziej ukierunkowana jest taka tematyka, taki zakres tematyczny, jak to zrobić po nowemu. Bo wszyscy są wykształceni, wykwalifikowani w wysokich awansach zawodowych. Naprawdę żaden tam zakres wiedzy nie budzi zastrzeżeń, ale jak to przełożyć na praktykę? Tak, musimy z kimś pogadać, po prostu.
I pani rozmawia na ten temat z nauczycielami, z dyrektorami, wyjaśnia, podpowiada, uspokaja też, domyślam się.
Chciałabym, żeby w edukacji przedszkolnej, w wychowaniu przedszkolnym, bo teraz mamy taką nazwę, od 35 lat się tym zajmuję, po prostu nikt nie patrzył, że coś musimy zrobić. My chcemy zrobić, bo my jesteśmy też trochę takim lekarzem tego rozwoju. Chcemy dać temu dziecku zawsze szansę. Bo jeżeli nie instytucja, nie przedszkole, jeżeli nie dom, to kto? Dziecko nie ma za bardzo dużo tutaj wyborów, że to ktoś załatwi. I chciałabym, żeby nauczyciele, chyba całe życie tego chcę gdzieś pośrednio, żeby nauczyciele byli, można by powiedzieć, ja wiem, takimi kapitanami takich statków, gdzie pomimo tego, że statek jest duży, ale ona jest kapitanem tego statku, bo przecież każda grupa to jest 20 parę dzieci plus 40 paru rodziców, to już jest 60, prawie 70 osób, prawda, do obsługi. To jest ten statek nauczycielski. I wiadomo, że kapitan jest zawsze sam i nie bardzo ktoś puka z radością do kapitana, ale kapitan zawsze ma radość dla tych wszystkich na tym statku. I chciałabym, żeby każdy nauczyciel był takim kapitanem swojej grupy, swojego statku i żeby czuł dużą sprawczość, że może dać siłę tym ludziom, że może wyjaśnić zdarzenie, że problemy są tylko dla ludzi, że one się zdarzają, że każdy problem może obłożyć nas w jakiś sposób niską odpornością, że możemy być zdenerwowani po rozmowie, a po co, jak możemy ją wyjaśnić, że możemy się nie denerwować i nie składać jakiegoś przepisu, że ktoś jest winien. Wydaje mi się, że to jest normalne do zrobienia, ale trzeba o tym wiedzieć. Jak się wie, to jest proste, nie?
Jeszcze chciałabym panią zapytać o problem agresji, bo widzimy, co się dzieje i w przekazach medialnych, i w codziennym życiu. Ten proces cały czas narasta. No a tutaj mamy do czynienia z naszymi kwiatuszkami najmłodszymi. Mm-hmm. Czy dużo jest w tej nowej podstawie czasu poświęconego przeciwdziałaniu agresji, wychowywaniu dzieci tak, aby one nie odgrywały się na innych, na rówieśnikach, czy też chociażby na pani, na cioci z przedszkola?
Programy profilaktyczne, które na pewno są w przedszkolach do dzisiaj, ale pewnie powstaną też w nowym modelu, to jest jakby jedno z działań i warto o tym powiedzieć. Agresja jest kierowana w różny sposób do różnych dzieci. Pytanie, skąd się bierze w tak małym ciałku i dlaczego możemy usłyszeć tyle niemocy? Że ręce opadają czasami, jak nauczyciel opowiada o zachowaniu dziecka, które ma na przykład 5 lat. Najtrudniejszym zdarzeniem, które ostatnio słyszałam, była sytuacja, że chłopczyk bardzo uwielbiał bawić się z Afroamerykanką, która była też w przedszkolu. Zawsze siedział koło niej, mył ręce razem z nią, rybki karmił i tak dalej, i tak dalej. Rodzic bardzo sobie tego nie lubiał i nie cenił. Wywołał rozmowę, bardzo trudną dyskusję bezpośrednio z rodzicami tej dziewczynki, obrażając rodziców. Ogólnie dziecko wypisał z przedszkola. Kiedy przez 2 lata prześledzono bardzo intensywnie proces kontaktu dwojga dzieci w przedszkolu, okazuje się, że on zawsze z nią tańczył na rytmice, zawsze z nią był na gimnastyce, zawsze był uśmiechnięty. On ją bardzo lubił. Ona dla niego stanowiła bardzo ważny wskaźnik kontaktów społecznych. On coś cenił, z czymś się zgadzał, ale i ona obdarzała go tym uczuciem. A rodzice zrobili taką sytuację trudną, agresywną.
Wręcz piekło dla tych dzieci.
Wręcz piekło. No, sprawa się zakończyła tam dosyć poważnie i duże konsekwencje były. Natomiast proszę zobaczyć, że ta agresja czasami płynie tak mocno przez rodzica, że dziecko jest albo nieświadome, albo świadome, albo w przedszkolu zachowuje się na odwrót, prawda? A są dzieci, które słyszą tak dużo różnych rzeczy, że zachowują się w ten sposób, że mają swoje jakieś stany emocjonalne, niechętne w stosunku do innych dzieci i ona się toczy w przedszkolu. Kiedyś tak naprawdę nie było. W przedszkolu było takie miejsce odosobnione. Dzieci nie tworzyły sobie takiej enklawy agresywnej, a dzisiaj są w stanie stworzyć sobie grupę nieformalną. Mamy też dostęp do różnych mediów, mamy też dostęp do różnych informacji, mamy też dostęp do, powiedziałabym, rozmów dorosłych, które są zawsze przy otwartych drzwiach dla dzieci. Czasami tematy są jednak niezbyt przydatne dla dzieci, bo one się obciążają i przekazują to w ten sposób. Dzieci potrafią również powiedzieć, nie lubię pani, tak? Nie będę się z tobą bawił, nie dotykaj mnie. To nie bierze się znikąd. Mamy 5 lat, no i co to znaczy, nie dotykaj mnie, nic jeszcze ci nie robię. Chcę, żebyś podał rękę Kasi i ustaw się parami, tak? Polecenie jest krótkie. A ono już tutaj wydaje pewne agresywne tony. Czy to możemy zmienić? Bo nad tym by trzeba było się zastanowić i ja często jakby rozmawiając z nauczycielami, dyrektorami, czy jest to do zmiany. Trudno jest dokonać takiego odkrycia wśród rodziców, że powinniśmy robić to trochę inaczej. Rodzice też nie za bardzo chcą słuchać, bo też nie zawsze uważają, że to jest jakieś, powiedziałabym, no, dobra własność, nie? Że nauczyciel mówi, że proszę państwa, proszę zadbać o rodzinne rozmowy, aby dziecko nie uczestniczyło we wszystkich, bo to jest niepotrzebne. Ono to przeżywa, potem mówi, że mama nie lubi cioci, nie chodzi do tej cioci i tak dalej, i tak dalej. Więc to się dzieje, to się dzieje. My dorośli jesteśmy za to odpowiedzialni.
Słowo w zasadzie wyjaśniające wiele, wiele podstaw tych problemów. I już tak na zakończenie powrócę do głównego tematu naszego spotkania, czyli tej podstawy programowej. Proszę powiedzieć tak krótko, pani Mirello. Jest pani spokojna o to, że ona wejdzie tak dobrze w funkcjonowanie placówek?
Pytanie dla mnie osobiście trudne. W Polskim Centrum Optymizmu zawsze patrzymy w ten sposób, że każdy dorosły człowiek, który pracuje w edukacji, wie, jaka perspektywa czeka małego człowieka. I dla tej perspektywy robi wszystko, żeby jemu było lepiej, bo to my odpowiadamy za te procesy. W Polskim Centrum Optymizmu mówimy też, że nie bój się, wszystko będzie dobrze. Jesteś mądra, wyjątkowa. Potrafisz wiele rzeczy, potrafisz prowadzić obserwacje, potrafisz udzielać informacji zwrotnej, masz krytyczne myślenie, konstruktywną informację, którą też potrafisz przekazać, więc teraz sobie trochę dawaj tej szansy i uwierz w to, że ten nowy model pomoże ci. Zauważmy, że tam jest wiele obszarów, których nie dotyka ta edukacja w przedszkolu. Ona dotyka tak naprawdę postawy, zachowania, wiedzy i sposobu bycia. Ona nie dotyka żadnych takich ważnych aspektów, które w szkole podstawowej, nowa podstawa programowa rozszerza ten temat, tak? I już mamy wtedy różne grupy zaangażowane. My tutaj nie mówimy o tym, jaką drogą ma iść dziecko, jak ma wybierać model rodziny, nie? My mówimy, kim ma być dziecko. I chcemy go przygotować, żeby ono było świadome w tej szkole. I wtedy podejmie decyzję, że na te zajęcia idzie, na te zajęcia nie idzie. Tak? Ma jeszcze do dyskusji własnych rodziców. A tutaj nasza praca powinna iść w kierunku, żebyśmy spełniły, też nie ukrywam, swój obowiązek. Bo jednak jest to rozporządzenie, które narzuca obowiązek pracy. I powinniśmy zrobić to jak najlepiej. I tego życzę nauczycielom, żeby zrobili tak najlepiej, żeby to był doskonały czas dla nich, bo też tam nauczyciel sam się będzie rozwijał w tym wszystkim.
No to jest bardzo ważne. Proszę państwa, o nowej podstawie programowej w przedszkolach, ale też o optymizmie, jak państwo usłyszeli, rozmawiałam dzisiaj w audycji z panią Mirellą Nawrot, prezesem Polskiego Centrum Optymizmu, trenerem, ekspertem wychowania przedszkolnego, autorką programów i publikacji dla edukacji. Pani Mirella Nawrot jest trenerem i wykładowcą, zasiadała w zespole do spraw strategii przy ministrze edukacji narodowej. Szczególnie chciałam podziękować za to, że znalazła pani czas, aby o tych ważnych zagadnieniach dzisiaj porozmawiać z naszymi słuchaczami na antenie naszego radia. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję. To dla mnie wielki zaszczyt, że możemy porozmawiać o tak ważnych sprawach. I że wiele osób, słuchając dzisiaj tej audycji, może popatrzeć jeszcze na większe sprawy w stosunku do swoich dzieci, do swoich rodzin. I czy to będzie babcia, czy dziadek i powie ma swojej córce, czy wnukowi, czy powie swojemu zięciowi. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem rozmawiali o tym, że to jest nowy czas dla naszych dzieci i nie blokujmy ich, tylko dawajmy im szansę.
Mam taką nadzieję, że ta audycja wpłynie. A jeszcze na koniec takie oto słowa, moje taka teza, że czasami pomyślmy o polskich przysłowiach, powiedzeniach, ile one mają mądrości w sobie. To też może być wyznacznikiem naszego zachowania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.